Wracamy po przerwie, a w dzisiejszej audycji Campus Opole rozmawiamy o tym, co dzieje się na Wydziale Prawa i Administracji w Opolu. Tym razem prawnicy zainteresowali się sztuką. Sztuka, a prawo karne to tytuł wystawy, która dotyczy kwestii tak dawnej, jak dawna jest sama sztuka. Gdzie kończy się jej granica, a rozpoczyna łamanie prawa? Czy w sztuce nie można przekroczyć granicy bluźnierstwa, znieważenia lub przemocy? Istnieje wiele ciekawych precedensów w tego typu sprawach, wyjaśnia profesor Piotr Stec, dziekan wydziału.
To jest wystawa robiona przez prawnika, który zajmuje się sztuką, ale zajmuje się sztuką z perspektywy swojej dyscypliny, czyli prawa karnego. No bo jak Państwo wiedzą, artyści przekraczają granice, czasami granice, które są ustanowione przez prawo. No i powstaje pytanie, czy wolność sztuki jest wolnością nieograniczoną, czy możemy postawić gdzieś jakąś tamę. Tą tamą zwykle jest ochrona bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, dóbr osobistych czy interesów innych osób, a czasem po prostu ochrona życia i zdrowia. No bo jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby w ramach performance'u zjeść kolegę, no to czy jego wolność sztuki mu na to zezwala? Nawet jeżeli kolega zezwolił na to, żeby go zjeść, czy należy gdzieś postawić tam? Czy ktoś, kto przebrany za motyla pląsa wśród uczestników procesji w Boże Ciało, jest artystą korzystającym z wolności sztuki, czy kimś, kto zakłócał uroczystość religijną? To są pytania bardzo stare. Zresztą widać to na planszach, które mamy na wystawie, bo zaczynamy tak naprawdę już od XVIII wieku, bo klasyczny motyw ledy z łabędziem może być motywem, w zależności jak spojrzymy na te ledy i łabędzia, pokazującym albo miłość romantyczną, albo akt zoofilii, albo wręcz brutalny gwałt. Patrzymy na sztukę, musimy się zastanowić, czym w ogóle sztuka jest. Oto taki Marcel Duchamp postawił na sztorc pisuar, nazwał fontanną. No i pytanie, czy to jest sztuka, czy po prostu bezczelność artysty, który na tym całkiem nieźle zarabiał. Jeżeli inny eksponat, którego zdjęcie tylko mamy na wystawie, ktoś zbuduje rzeźbę i nazwie psia kupa. Rzeczywiście to, co jest na wystawie, tak podejrzanie przypomina psią kupę. Jest w porządku czy nie? Czy to jest sztuka, czy nie? Jeżeli coś jest sztuką, to czy może być jednocześnie pornografią? Czy to nie jest tak, jak powiedział Potter Stewart, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych? I know it when I see it. Jak zobaczę, będę wiedział, czy to sztuka, czy pornografia. Co trochę przypomina Gałczyńskiego i Teatr Zielona Gęś. Pornografia jest jakiś się, człowiek patrzy i od razu wie, o co chodzi. Popatrzmy na wolność sztuki kasus Erniego, kibic ekshibicjonista, który dla celów artystycznych biega nago po stadionie. Należy mu pozwolić, czy nie? Czy ma znaczenie to, czy on ma ciało jak boskie i jest zbudowane jak Apollo, czy ma ciało boskie i zbudowane jest jak Ganesha, Bóg Słoń? Sztuka ma także swoich morderców, sadystów, którzy żyją z tego, że ją niszczą. Są tacy sztukobójcy, którzy na przykład odcięli kiedyś syrence kopenhaskiej głowę. Są artyści w swoim mniemaniu, których zadaniem jest zniszczenie cudzego dzieła sztuki, oblanie go na przykład kwasem. No i są zwyczajni sztubacy, którzy co jakiś czas robią dowcipy. Wrocławski szermierz traci co jakiś czas szpadę, no bo taki był obyczaj studencki. To samo się zdarzało Piłsudskiemu na Kasztance w Katowicach przed Urzędem Miejskim. No pytanie teraz, pozwalamy im, bo to wolność artystyczna, szpada jakoś nie wraca, czy twierdzimy, że to jest akt wandalizmu? No a miasta nie stać na to, żeby co sesja fundować szermierzowi nową szpadę. Opole jakoś jest wolne od takich zwyczajów, ale też nie mamy żadnego charakterystycznego pomnika, któremu można by coś zabrać. Dalej mamy problem z kradzieżą, no bo sztuka jest fajna. No. Nie trzeba oglądać filmu Machulskiego o kradzieży damy z łasiczką, żeby wiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu lubią mieć ładne rzeczy, nawet jeżeli nie mogą się nikomu pochwalić. No i co jakiś czas coś ginie. Ginie na przykład solniczka Błędnota Czydziniego z Austriackiej Akademii Sztuk Pięknych. Dzieło piękne, ale niedostatecznie zabezpieczone. I tu się pojawia problem już nie tyle wolności sztuki, tylko tego, jak sztukę zabezpieczyć, tak żeby pogodzić dwa różne cele. Po pierwsze, bezpieczeństwo obiektu, no bo taka złota solniczka Błędnota Czydziniego jest po prostu warta kupę pieniędzy i prawo widza do tego, żeby z tą sztuką obcować. Wtedy się pojawia kolejne pytanie. Czy trzeba po prostu zabezpieczyć dzieło sztuki i pozwolić obcować z oryginałem, czy wystarczy zrobić doskonałą kopię? Kopię, której tak naprawdę od oryginału widz przeciętny nie odróżni. Zresztą większość rzeczy, które oglądamy w muzeach, są naprawdę bardzo, 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 ale bardzo cenne, To są często rzeczy, które są tylko kopiami. Ale kopiami tak dobrze zrobionymi, że nie odróżniamy. Kolejny problem. Fałszerstwo dzieła sztuki. I to albo pastisz, albo kopia czegoś, co już istnieje, albo tworzymy zupełnie nowego artysty i sprzedajemy jego dzieła. Za każdym razem jest problem, ponieważ nie ma wprost przestępstwa, które mówi, fałszowanie dzieł sztuki jest B. Robi się z tego różne inne rzeczy, oszustwo, robi się z tego czasem fałsz dokumentu. Jest taka fajna niemiecka sprawa artysty, który malował w manierze swojego znacznie zdolniejszego, a przynajmniej lepiej sprzedającego się konkurenta. A ponieważ miał podobne nazwisko, to zmienił jeszcze imię tak, żeby móc się podpisywać takimi samymi inicjałami jak kolega. No i pytanie teraz. Był w prawie, czy po prostu siłował sfałszować dokument? Proszę Państwa, no, falsyfikacje są rzeczą oczywistą. No, wiemy, że nieładnie, że nie wolno, że tego się nie robi, choć niektóre są naprawdę świetne. Sztuką jest czasem odkrycie, co jest falsyfikatem, co nie, bo czasem fałszerz jest dobry. Ale tak naprawdę to jest tylko problem muzeum, które źle wydało pieniądze, czasem kolekcjonera, który pieniądze stracił. A czasem sztuka i przestępczość przekraczają granice muzeum i galerii i wkraczają w nasze życie. I tu się pojawia problem zniewagi, bluźnierstwa, zagrożenia państwa, gloryfikowania przemocy. Wystarczy karykatura. Bierzemy dowolnego polityka, niekoniecznie najbardziej lubianego, i teraz robimy mema, kiedyś robiliśmy karykatury przedstawiające owego polityka lub polityczkę w absolutnie nie najlepszym świetle. No i nagle się budzimy, bo puka nam policja do drzwi, niekoniecznie o 6 nad ranem, bo się okazuje, że są przepisy, które zakazują znieważanie funkcjonariuszy państwowych, głowy państwa. No i tu jest pytanie, gdzie się kończy krytyka uzasadniona? A nie lubię cię, bo nie zgadzam się z twoimi poglądami politycznymi, przekazuję je w formie graficznej, przejaskrawionej. A gdzie zaczyna zniewaga? Poniżam cię, bo cię nie lubię. Tu zresztą jest jedna ze starszych spraw, mianowicie polityk, którego przyrównano do gruszki. Głowę miał dość charakterystyczną, ale to wtedy już był problem. No. Kazus król gruszka jest jeszcze kazusem potem przerabianym i pokazywano w ten sposób Helmuta Kohla, natomiast pierwsze karykatury to już to jest znacznie wcześniejszy problem, ale cały czas to jest ten sam problem i ta sama zbrodnia. Obraza głowy państwa, fuj.
Na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.